sami sobie.
Dobry wieczór, Hanna Wilczyńska-Toczko. Ruszyła kampania. Kampania Pomagamy Dzieciom i Młodzieży w Żałobie, prowadzona przez Fundację Hospicyjną przy Hospicjum Księdza Dutkiewicza w Gdańsku. To bardzo ważna kampania dla dzieci, młodzieży, dla rodziców, ale także dla nauczycieli, pedagogów czy psychologów, bo wciąż nie bardzo wiemy, jak radzić sobie z żałobą, jak rozmawiać o śmierci, jak towarzyszyć wreszcie, szczególnie dzieciom, które straciły najbliższą osobę. Pani Kasiu, jak długo już pani mąż nie żyje?
Teraz będzie 7 lat.
To była choroba nowotworowa, umierał w domu.
W domu, przy dzieciach, przy mnie, no i to było najgorsze.
Dzieci miały wtedy ile lat?
Córka miała 5, syn miał 12.
Czyli syn w wieku takim dość trudnym, bo nastolatek, a córka mała. Jak im pani mówiła o chorobie taty? Jak starała się je pani przygotować do tego, że być może stracą tatę?
Tego się nie da przygotować.
Rozmawialiście o tym, co się dzieje?
Ja się bałam i miałam gdzieś tam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi, że jak była mała poprawa, to myślałam, że to już będzie dobrze i starałam się, chociaż Dawid to bardziej był taki na 12 lat bardziej męski niż ja, co powinnam taki dać spokój, taką oazę wyciszenia i to on mi to bardziej zapewnił. On wiedział, kiedy pogotowie, on wiedział, gdzie są leki. Jak coś się działo, to zawsze Dawid był bardziej takim przygotowany jakby, bardziej umiał zadziałać niż ja. Ja panikowałam, ja się bałam, że to może już i co będzie. On bardzo na 12 lat był bardziej taki odpowiedzialny niż ja.
A dzieci zadawały takie pytania czasami wprost?
Myśmy unikali tego. Nikt nie chciał rozmawiać, że może to się stać. Myśmy siebie nawzajem oszukiwali, aby to było dobrze, aby to trwało jak najdłużej.
Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej.
Państwo od lat jako Fundacja Hospicyjna prowadzicie kampanie związane z tym trudnym momentem, który każdy z nas odsuwa od siebie. Nie chce widzieć, nie chce słyszeć.
Ta kampania jest skierowana szczególnie do dzieci osieroconych.
Mówimy o kampanii Hospicjum to też życie?
Tak, mówimy o kampanii Hospicjum to też życie, która w tym roku przebiega pod hasłem Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie. I teraz pytanie, dlaczego tak? Z doświadczenia naszych hospicyjnych psychologów wynika, że dzieci, które przeżywają żałobę, nie są właściwie traktowane, można tak powiedzieć, dorośli, albo nie zdają sobie sprawy, że dzieci przeżywają żałobę podobnie jak dorośli, albo trochę nie wiedzą, w jaki sposób dziecku pomóc.
Nie wiedzą, jak się zachować i odsuwają dzieci od tej śmierci taty, mamy, brata, siostry.
To jest tak, że jeżeli chory trafia pod opiekę naszego hospicjum, jest to chory dorosły, ale w jego rodzinie znajdują się dzieci, to dziecko w sposób automatyczny także trafia pod opiekę też naszych psychologów. I ono w ten sposób jest w jakiś sposób przygotowywane zarówno na czas trwania choroby osoby bliskiej, a także po jej zakończeniu. Dorośli często, chcąc niejako uchronić dzieci, nie mówią im prawdy o tym, co się dzieje, o tym, co się wydarzy później. Dzieci przecież widzą, czują, posługują się rozumem i wiedzą, że coś jest nie tak i chcą wiedzieć, co i dlaczego.
Stąd ta kampania skierowana do dzieci i młodzieży albo w imieniu dzieci i młodzieży do dorosłych.
To jest tak naprawdę do dzieci i młodzieży, a także do dorosłych, czyli do rodziców, do opiekunów, do nauczycieli, do pedagogów, do psychologów szkolnych. Dzieci po to, żeby wiedziały, że one mają prawo przeżywać żałobę że mają prawo oczekiwać pomocy od dorosłych. A z kolei do dorosłych, żeby wiedzieli, że jeżeli posiądą odpowiednią wiedzę i będą chcieli, to są w stanie tym dzieciom pomóc.
Kiedy już to się stało, to jak pani dała sobie radę z własnymi emocjami i z emocjami swoich dzieci?
Znaczy tak, od początku było przy mnie hospicjum. Był lekarz, była pielęgniarka i była pani psycholog. Ta pani psycholog gdzieś tam z tymi dziećmi umiała z nimi rozmawiać i wyciszać. I to właśnie oni tak pomału przygotowywali. Człowiek się bronił do ostatniego momentu, że to nie nastąpi, że niech dadzą nam spokój, że my sobie poradzimy, ale oni wiedzieli, jak działać. I to właśnie tak później rodzina i moje rodzeństwo, tak wszyscy byli przy mnie. No ale to się stało. To się stało i do dziś boli.
Agnieszka Paczkowska, psycholog, pracuję w hospicjum. Z moich 10 lat pracy w hospicjum mogę wyciągnąć takie wnioski, że ta żałoba dzieci i młodzieży nie jest dostatecznie rozumiana, że jest często bagatelizowana jako zjawisko wśród dorosłych. Między innymi z tego względu, że dzieci trochę inaczej przeżywają żałobę niż dorośli. Przeżywają rozpacz, a za chwilę idą się bawić dalej.
Stąd... I to bardzo dobrze,
tak.
Bo inaczej rozprysnęłyby się na drobne kawałeczki.
Tak, potrzebują takiego oddechu i w taki sposób go sobie czynią, a my myślimy wtedy, że radzi sobie, tak, że jest w porządku, że nie przeżywa. Często się spotykam z takimi wypowiedziami rodzin, że no mamy nastolatka w rodzinie, stracił właśnie mamę, ale on sobie radzi. Jest w swoim pokoju, słucha sobie muzyki, chodzi do kolegów, w porządku jest wszystko. I pewnie tak, bo żałoba to jest naturalny proces, to nie jest nic niezdrowego, z tym, że wymaga wsparcia, żeby dobrze się rozwijała. A często młodzi ludzie pozostawieni są sami sobie ze względu na to, że nie wiadomo, jak z nimi rozmawiać, jak zagaić rozmowę, jak mówić o takim trudnym temacie, jakim jest śmierć, tęsknota, rozpacz, lęk. O tym rozmawiać nie umiemy.
Kampania Pomagamy Dzieciom i Młodzieży w Żałobie służy właśnie temu, żebyśmy my, dorośli, nauczyli się z dziećmi i z młodzieżą rozmawiać o odchodzeniu najbliższych. Ale inaczej rozmawia się z małym 3, 4, 5, 6-letnim dzieckiem, a inaczej ze zbuntowanym nastolatkiem. I rzeczywiście to nie jest łatwa sprawa.
Do każdego dziecka trzeba rozmawiać w inny sposób, dostosowany do jego wieku, to jest jakby oczywiste. Natomiast istnieją pewne takie uniwersalne zasady, że dzieci powiedzą nam o tym, co się w ich wnętrzu dzieje, o czym myślą, co przeżywają, podzielą się lękiem, rozpaczą, smutkiem, jeśli poczują się bezpiecznie. I to jest zadanie dla dorosłych, dla opiekunów, dla rodziców, którzy często sami są też w żałobie po śmierci bliskiej mi osoby, tak jak ten nastolatek czy dziecko. Zadanie dorosłych jest właśnie budowanie poczucia bezpieczeństwa, szczególnie właśnie w tym okresie żałoby, a bezpieczeństwo buduje się poprzez rozmowę, tak, z dzieckiem, ale taką wspierającą rozmowę, gdzie się akceptuje dziecka wszystkie wypowiedzi, gdzie się akceptuje jego emocje, gdzie się uważnie słucha i gdzie się odpowiada na pytania, oczywiście stosownie do jego wieku.
Te odpowiedzi na pytania mogą być najtrudniejsze, bo to są pytania o rzeczy ostateczne i nieodwracalne. Dla dziecka często nie do pojęcia, że tata już nigdy nie wróci, już nigdy nie usiądzie w tym fotelu, że mama już nigdy nie przytuli.
To są trudne rozmowy i dla dorosłego, je przeprowadzającego, i dla dziecka. Ale jeśli padną nawet te twarde słowa, które są bardzo bolesne w danej chwili, że mamy już z nami nigdy nie będzie, że tata z nami nie pojedzie na wycieczkę. Używanie takich prostych, bardzo jasnych komunikatów, które brzmią rzeczywiście trudno, nawet teraz, kiedy o tym rozmawiamy, to jeśli one padną w danym momencie rozmowy, to świat dziecka się urealnia. I to jest bardzo ważne w procesie żałoby, żeby ono wiedziało, co się rzeczywiście dzieje, żeby pozbywało się powoli złudzeń, że ktoś wróci, że coś jest odwracalne, że się zmieni. Każda rodzina ma swój klucz rozmawiania i swoje metafory i nie jest moim zadaniem ani tego programu, o którym mówimy, gdzie mówimy o żałobie dzieci i młodzieży, programie internetowym Tumbo Pomaga, żeby pokazywać dokładnie, w jaki sposób rozmawiać. My chcemy pokazać ogólne zasady i ogólne ramy. Ważne, żeby, jeżeli jest małe dziecko, żeby jak najmniej metafor używać, żeby to były jasne, proste komunikaty i żeby to były odpowiedzi wprost na zadane pytania.
A możemy zobaczyć ten portal?
Jest.
Tak? To chodźmy. Idziemy zobaczyć ten portal, gdzie Tumbo pomaga. Kim jest Tumbo?
Tumbo to jest taki słoń, który już towarzyszy nam od jakiegoś czasu w naszym funduszu Dzieci Osieroconych, gdzie staramy się pomagać materialnie dzieciom w żałobie. A słonik dlatego, że słonie przeżywają żałobę po sobie, więc uznaliśmy, że to jest też taka dobra metafora tego, co tutaj chcemy robić.
Widzę tutaj stronę Tumbo Pomaga, pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie.
Mamy bezpłatny numer infolinii, który nazywaliśmy Tumbolinia. Numer to jest 800 111 123. Można na ten numer dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 18. Po drugiej stronie są doświadczeni psycholodzy, którzy w zależności od poruszanego problemu i czy to będzie osobą dzwoniącą będzie dziecko czy dorosły, już dalej pokieruje dalszymi ich krokami w zależności od rodzaju problemu, z którymi dzwonią.
Dzwonią rzeczywiście?
Na razie zaczynamy. Na razie program trwa kilka tygodni, więc tych telefonów nie jest jeszcze tyle, ile możemy przyjąć, ale piszą. Piszą też na stronę internetową.
Proszę bardzo, żeby się z nami skontaktować. Można tak zadzwonić, tak jak mówiłam, na infolinii, ale też można do nas napisać na adres
info@tumbopomaga.pl.
info@tumbopomaga.pl.
Tak, i po drugiej stronie są osoby. Obiecujemy, że w ciągu 48 godzin odpowiemy na pytanie. Można je skierować do pedagoga, do lekarza, do psychologa, do duchownego, do prawnika, do pracownika socjalnego.
No, chcemy... Do wszystkich pomagaczy, do wszystkich osób, które mogą w takiej trudnej sytuacji pomóc. Ja rozumiem, że ta strona Tumbo Pomaga dopiero się rozkręca, dopiero zaczyna swoje istnienie.
Tak, to jest pierwszy element całego programu, który chcemy wprowadzić w życie, dlatego że, tak jak mówiłam, internet jest teraz takim medium, do którego wszyscy najszybciej i najłatwiej sięgają. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie całego cyklu szkoleń właśnie skierowanego do nauczycieli, do pedagogów, do psychologów, tak żeby umieli sobie poradzić z tym problemem, bo nawet jeżeli on jest znany w teorii, to gorzej jest z praktyką. W ostatnią sobotę odbyła się konferencja pod tytułem Zapomniani żałobnicy, bo tak właśnie myślimy o naszych dzieciach, które przeżywają żałobę, a trochę o nich nie pamiętamy i trzeba przyznać, że ta konferencja pokazała, jak bardzo potrzebne są takie szkolenia i takie warsztaty.
Dzieci pytają przeważnie o to, czy to moja wina, że tata umarł, czy to normalne, że się złoszczę na moją zmarłą mamę, czy to przeze mnie babci z nami nie ma, czy jak mogę pomóc mojej koleżance, która jest w żałobie. Dorośli pytają, czy mogę moje dziecko zabrać na pogrzeb, czy mogę wziąć go do szpitala, chociaż mąż wygląda już bardzo źle.
Jakie są odpowiedzi psychologii na te tematy, na te pytania? Niezwykle trudne, bo nikt nas też tego nie uczy, jak się zachowywać w takiej sytuacji, a tym bardziej jak rozmawiać z dziećmi.
I znowu nie ma jednej odpowiedzi. Natomiast mówimy o tym, żeby mówić krok po kroku, żeby odpowiadać wprost na pytanie, powoli, budując krótkie zdania i dopytując dziecko, o co właściwie pyta. Jeśli na przykład dziecko pyta, mamo, czy mój tata umrze, to nam się włącza chęć ochrony i ucieczki przed takim pytaniem i chęć powiedzenia, a dlaczego tak myślisz, albo nie myśl w ten sposób, chodź się pobawimy. A my właśnie zapraszamy i sugerujemy, żeby wytrwać przy tym pytaniu i się zapytać, a co takiego się dzieje, że o tym pomyślałeś? Albo dlaczego teraz mnie o to pytasz? Co ci chodzi po głowie?
Chodzi mi po głowie to, że tata już od 2 tygodni leży w hospicjum, a ty popłakujesz po kątach.
Widzę, że jesteś uważny na to, co się dzieje w domu. Widzisz, że chodzę smutna.
No chodzisz smutna, a nie lubię, jak jesteś smutna, mamusiu.
No ale tak jak trafnie zauważyłeś, tata jest rzeczywiście chory. Po prostu się martwię.
Czy tata umrze?
Wiesz, ja też czasami o tym myślę i rozmawiałam ostatnio z lekarzem o tym. A ty jak myślisz?
No ja bardzo bym nie chciała, żeby tata umarł, bo go bardzo kocham. Już bym chciała, żeby wrócił, żebyśmy poszli na rower.
Ja też mam takie marzenia i też o tym myślę. Ale wiesz, doktor mi ostatnio powiedział, że tata jest naprawdę poważnie chory. Zresztą widzisz, jak słabnie jeszcze tydzień temu chodził, a teraz już tylko leży w łóżku. Jeszcze 3 dni temu jadł, a teraz już nic nie może jeść.
Czy to znaczy, że tata umrze?
Synku, może tak się wydarzyć.
Tutaj zainscenizowałyśmy na gorąco, a vista zupełnie, taką rozmowę, ale rzeczywiście to jest ogromny problem. Ja poczułam emocje tego dziecka, tutaj pani psycholog, pewnie tego rodzica. No, jak mówiłyśmy, pytania ostateczne.
Oczywiście nie ma idealnych rozmów. To jest tak, że każdy je prowadzi na swój sposób i każdy, znając swoje dziecko, wie, w którym momencie powinien się zatrzymać, bo dziecko dalej nie jest w stanie więcej przyjąć informacji trudnych. I takim znakiem, że dziecko już nie chce wiedzieć więcej, jest przez dziecko przerwanie rozmowy albo niezadanie pytania, na które wydawałoby się, że mógłby w tej sytuacji jeszcze o coś dopytać. Jeśli dziecko nie pyta, nie drąży tematu, zmienia temat na inny, to znaczy, że już ma dosyć i że to jest jego stop. I tej granicy warto jest nie przekraczać.
I myślę też, że ważne jest, żebyśmy się nie dziwili, nie irytowali, kiedy właśnie dziecko zaczyna bawić się nagle kompulsywnie niemalże piłką albo siada przy komputerze i gra w zabijanki.
No dokładnie tak. To jest jego sposób na radzenie sobie w tym czasie i dziecko nie jest w stanie myśleć cały czas o tym samym. Ono zmienia to myślenie i przekierowuje sobie uwagę. Ale paradoksalnie z tym poczuciem bezpieczeństwa to jest tak, że jeżeli dziecko jest stopniowo wprowadzane w to, co się dzieje trudnego w rodzinie, jeśli jest informowane o chorowaniu, o tym, że są jakieś zmiany w leczeniu, oczywiście stosownie do jego wieku, to się paradoksalnie właśnie czuje bezpieczniej, a na pewno czuje się też ważne. I to jest istotne na przyszłość. Jeśli będzie wkraczał w żałobę po śmierci swojej bliskiej osoby, to jest szansa, że ten proces będzie u niego zdrowo przebiegał i z punktu widzenia psychologicznego dla nas to jest niezmiernie ważne. Oczywiście on będzie w szoku, będzie zmartwiony, jeżeli to była bardzo bliska osoba i nie uchroni się poprzez rozmawianie z dzieckiem, nie uchroni się go od odczuwania smutku, od przeżywania rozpaczy, ale dziecko ma poczucie oparcia, wie, że może się z różnymi swoimi dziwnymi nawet myślami, które się budzą w żałobie, że się ma do kogo zwrócić i że uzyska odpowiedź i to jest szalenie istotne.
Dzieci sobie dały radę z brakiem taty, w tym sensie, że potrafiły szybko wrócić do normalnego trybu życia?
Oni mnie pilnowali. Ja nie mogłam śmieci wieczorem wysypać, ja nie mogłam długo siedzieć w łazience. Jak wracał syn ze szkoły, odbierał Agnieszkę, to on na przykład w domu nie był, oni na zewnątrz czekali, koło domu, bo to było zimą, choć wyjdziemy razem po mamę, bali się. Tam już nie było tego taty, oni wiedzieli, co tam się stało w tym domu, w tym pokoju. I myśmy w trójkę spali w jednym pokoju, w jednym salonie, wszędzie światła pozapalane. To był taki, później w miarę upływu czasu, jak przychodziła ta wiosna, tak się robiło trochę weselej na tym świecie i te dłuższe dni, tak troszeczkę było nam raźniej, ale mąż umarł w lutym, na początku lutego, to było dramat. To było coś, co nie wiem, jak ja to przeżyłam. Ale była mama, był tato, było rodzeństwo i tak pomalutku jakoś tak. No, ja wiedziałam, że ja nie mogę płakać przy nich, że oni na mnie patrzą, że jak ja się będę bała, no to kto im da tą wiarę, ten spokój, tą ciszę. Ja musiałam płakać do poduszki, a w dzień troszeczkę tak się wziąć w garść, no ugotuj, napal w piecu, bo mamy centralne ogrzewanie, zrób te zakupy, weź gdzieś wyjść, chociaż czy do kina, czy na jakiś plac zabaw, ale mi się nie chciało tak w sumie, tak prawdę mówiąc, bo ja tymi myślami wolałam być na tym cmentarzu, wiecznie te świeczki palić, nie? Ale to nie o to dzieciom chodziło, nie? Oni chcieli, jak już tego taty nie było, to mamę mieć normalną, a to się tak czasami nie dawało.
Co państwo mówią podczas tej kampanii nauczycielom?
Przede wszystkim nauczyciele muszą sobie zdawać sprawę, że oprócz domu rodzinnego, szkoła jest takim miejscem, gdzie dzieci przeżywają najwięcej swojego czasu. Nauczyciele też muszą sobie bardzo jasno zdawać z tego sprawę, że mogą być dla takich dzieci wielkim wsparciem i że mogą to zrobić i że mogą się przygotować oni osobiście, ale też szkoła cała jako organizacja do tego, żeby takie dziecko otoczyć opieką. I to zarówno w momencie samego zaistnienia dramatu, bo my tutaj mówiliśmy przed chwilą głównie o przewlekłej chorobie, ale przecież często się zdarza tak, że ta śmierć jest nagła, bo to jest wypadek samochodowy czy inny powód nagły. I wtedy też trzeba umieć sobie poradzić. I tak naprawdę naszym celem jest też to, żeby nauczyciele i szkoły myślały o tym nieco wcześniej, żeby umiały się już przygotować nieco wcześniej. Mamy gotowe scenariusze lekcji, które mówią o chorowaniu, o śmierci, o żałobie, żeby ten temat nie był dla nich zaskoczeniem. A jeśli już tak się zdarzy, to żeby wiedzieli, gdzie mogą się zwrócić, gdzie mogą szukać takiej wiedzy, gdzie mogą szukać pomocy. I dlatego też na tej naszej stronie internetowej tworzymy taką listę instytucji, gdzie tego wsparcia będzie można było szukać. W tej chwili no, takim miejscem dla nas najbardziej pewnym to są hospicja, które wyraziły taką chęć i zgodę, żeby oprócz dzieci, których bliscy są w hospicjum, mogły tam też trafić dzieci osierocone, które będą potrzebowały pomocy.
A szkoły wiedzą, że służycie taką pomocą, taką wiedzą? Czy szkoły mają świadomość tego, że kiedy wydarzy się tragedia któremuś z dzieci w szkole, w klasie, to mogą właśnie zwrócić się po pomoc do Państwa?
Trochę wiedzą, trochę nie wiedzą. Dlatego, że jeżeli to jest choroba związana z hospicjum, to w sposób automatyczny nasi psycholodzy kontaktują się ze szkołą i oferują swoją pomoc. Natomiast w innych przypadkach to się troszkę przenosi pocztą pantoflową, a teraz właśnie po to prowadzimy tę kampanię, żeby poprzez media, poprzez radio, poprzez telewizję, poprzez różne reportaże jak najszerzej dotrzeć z tą informacją.
No i wiem, że szybko wróciłam do pracy, chociaż szef mówi, pani Kasiu, pani sobie weźmie miesiąc, pozałatwia pani sobie różne sprawy. I tak mała poszła do przedszkola, syn do szkoły i ja tak w tym domu, ja po pogrzebie zaraz szłam do pracy. Ja nie mogłam być w tym domu sama. Jak wróciły dzieci ze szkoły, z przedszkola, no to jakoś tak było raźniej nam.
A po śmierci męża Fundacja Hospicyjna w dalszym ciągu się opiekowała tak. Państwem i pomagała?
Do dzisiejszego dnia.
Czyli na czym ta pomoc polega?
To są różne wyjazdy, to jest różna pomoc tej młodszej córce w nauce i tak samo różne pomoce szkolne dla syna, różne wycieczki, różne wyjścia, no różne zabawy tutaj, no i psycholog też. Cokolwiek bym potrzebowała, a zgłoszę, nigdy nie miałam od nich żadnej odmowy, żadnej, a to jest dużo. I oni tutaj chętnie lecą. To takie drugie ich, no może nie do...
Dzieciaki chętnie.
Tak, tak. Tu się ciągle coś dzieje, ktoś ich akceptuje, ktoś ich pochwali, coś zrobią i to oni są tacy ciągle gdzieś zauważani. To jest dla nich takie życie.
A pani brała udział w warsztacie, gdzie wykonywaliście takie różne piękne z dekupażu szklane przedmioty, które będą licytowane czy sprzedawane raczej na jarmarku bożonarodzeniowym.
Tak, to było tydzień temu i nie spodziewałam się, że mi taką to frajdę zrobi. Jak tak się rozejrzałam, były mamy właśnie, co straciły mężów, były dzieci osierocone i tak się rozejrzałam, Boże, no nie jestem sama, tak? Są ludzie, którzy to samo przeżywają i różne firmy, które wspomagały tą akcję i te prace i można było porozmawiać, odprężyć się, no i przy okazji coś ładnego wyszło. Także to było naprawdę fajne.
I warto powiedzieć tym wszystkim, którzy chcą w samotności tę żałobę przeżyć, że chyba nie warto.
Ja nie wiem, czy ja na początku oczywiście nikogo nie chcę, ja se poradzę, no oczywiście, no gdzie se poradzę? No nie poradzę sobie, bo nie wiedziałam jak zacząć, jak żyć normalnie, no i a fundacja dużo, dużo pomogła. Zabierała mi to małą na kolonie, na różne wyjazdy, ona tak gdzieś tam troszeczkę widziała, że są też dzieci, co nie mają mamy czy taty, tak, że ona nie jest sama, że to tak się nie przytrafiło tylko w naszym domu, nie? No syn tak samo, niby duży, ale widzę, że też się cieszy, że ta mała gdzieś tam jedzie właśnie, że to przez tą fundację, że gdzieś bierze udział. No niedawno byli w Warszawie z aktorami z filmu Ojciec Mateusz, tak. Niedawno byliśmy również na występie pani Steczkowskiej. Także no ciągle coś się dzieje i oni w szkole opowiadają, no tacy zadowoleni są. I ja się cieszę, że po prostu mimo tej tragedii, co mąż odszedł, gdzieś tam jakieś światełko ciągnie nas prowadzi. I ja wiem, że to dzięki mężowi tak mamy, że można było się pozbierać. Ciężko.
Dzięki mężowi?
Tak. On odszedł, ale gdzieś nam pomaga z góry. Gdzieś to wszystko kontroluje, żeby działo nam się dobrze.
Jeszcze raz w takim razie powiedzmy, jak kampania się nazywa i jak nazywa się strona, gdzie można znaleźć wiele informacji niezwykle przydatnych, niezwykle ważnych w tych trudnych momentach, które na co dzień odsuwamy od siebie.
Kampania przebiega pod hasłem Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie. Zapraszamy na stronę internetową tumbopomaga.pl. Ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że dobrze przygotowany dorosły jest w stanie pomóc dziecku przeżyć żałobę i wtedy wspólnie możemy wygrać dla niego dobrą przyszłość.
Fundacja Hospicyjna i jej kampania Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie. Ważna kampania. Stefan Kociuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia.